Powielokroć rozgadywałem się tutaj o różnych produkcjach, próbując rozgryźć tajemnicę, nad którą w szczegółach raczej nikt się nie zastanawia. Kiedy coś działa, a kiedy nie działa. Szukając klucza do odkrycia, dlaczego pewne dzieła zyskują uznanie wśród widzów, a inne niespecjalnie, można popaść w schemat. Jak coś nie przejawia pierwiastka artyzmu, nie zdradza po sobie w żaden sposób drugiego dna, no to lecimy. Technicznie poprawnie, żadnych wpadek, łamania żelaznych zasad, historia spójna, postacie wiarygodne, postacie, z którymi można sympatyzować, jest jakieś przesłanie, super. Daję 7 na 10 na Filmwebie i 1,5 gwiazdki na 5 na Letterboxd. No rozumiecie, no to jest inny target, są we mnie dwa wilki. A co jeśli nie? A co jeśli ktoś całkowicie celowo pozbawia swoją opowieść tych pierwiastków ułatwiających oglądanie? A co jeśli ktoś testuje cierpliwość widza z każdą sceną, prezentując opowieść zawiłą i niejasną, wypełnioną bohaterami, których nienawidzimy, ale też do tego nimi gardzimy? To znaczy, że oglądamy najnowsze dzieło Nathana Fieldera. Moby Dick, tragikomedii niezręczności. Chodzi o wieloryba, ale w sumie też o tę powieść. I tak jak w Moby Dicku, całe szczęście, że jest tam drugie dno i celowe przesłanie, bo bez tego tak trudnego seansu sztuki dla sztuki nawet za pieniądze nie umiałbym wybronić. Nathan Fielder, Benny Safdie, Emma Stone, A24. Niby rzucam hasłami, które rozbudzają konkretny typ widza, ale to naprawdę byty odpowiedzialne za serial The Curse. O tym dzisiaj w Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
The Curse to jedna z tych rzeczy, które lepiej obejrzeć najzwyczajniej w świecie w ciemno, nawet nie kierując się moją opinią. Po prostu warto, ale jak coś, to nie będę tutaj spoilerował. Mimo wszystko ostrzegam, lepiej wejść w ciemno. A opowieść o samym The Curse zacznijmy od Nathana Fieldera, bo w zasadzie w jego przypadku to będę kontynuował to, co mówiłem półtora roku temu, gdy opowiadałem o jego produkcji The Rehearsal, próba generalna. Tam mieliśmy do czynienia z dziwacznym, trochę nietypowym blendem różnych programów, reality, prank, improv, zręcznie zmontowanych w dzieło komediowe, które na każdym kroku zmuszało widza do pytania, czy to, co widzimy, ma w sobie jakąkolwiek cząstkę prawdy, czy raczej wszystko jest misternie uknutym planem przez Nathana Fieldera, który swoją karierę to zbudował na ośmieszaniu koncepcji reality show, przy okazji testując to, jak łatwo jest manipulować ludźmi, mając jako podkładkę kamerę i program telewizyjny. I w sumie jak teraz o tym mówię, to brzmi to strasznie okrutnie i nieśmiesznie, ale w pierwszym programie Fieldera, Nathan For You, no to najczęstszą ofiarą jego planu był on sam, będąc tym ostatecznym obiektem żartów. Zachęcam serdecznie do odsłuchania tamtego odcinka, link w opisie. Tam mówię w szczegółach o tej postaci komediowej i różnych awangardowych nurtach komediowych. To, co powtórzę, to moją pewność w przypadku The Rehearsal, że sukces Nathana Fieldera leży dokładnie na tym misternym balansowaniu, na tej linii wyznaczającej granicę pomiędzy niewiarygodną rzeczywistością a bardzo wiarygodną fikcją. Niby wiemy, że to jest kreacja, no ale czy na pewno, czy całkowicie? No jakieś elementy muszą być zaczerpnięte z własnej historii, nikt przecież nie wymyśla siebie całkowicie od zera. No ale gdyby ktoś coś takiego zrobił, no to z pewnością byłby to Fielder. Już wtedy puszczałem wodze fantazji, gdzie mogłoby Fieldera ponieść, gdyby zdecydował się zatracić w świat fikcji, jasno odseparowując siebie jako twórcę od postaci, którą gra. Czy wtedy to też by działało, czy jednak bez wsparcia ze strony zasad prawdziwego świata wypadłby przeciętnie? Dzięki The Curse wiem, że mógł dzięki temu jeszcze szerzej rozwinąć swoje skrzydła, chociaż to nie jest tak, że zachwyty nad tym serialem płyną z każdej strony. Dla wielu widzów to będzie zwyczajny stek bzdur. Zwłaszcza dla tych, którzy z Fielderową konwencją nie są w ogóle zaznajomieni. Wsparciem natomiast okazał się Benny Safdie, będący współtwórcą serialu The Curse. Jedna druga braterskiego duetu Safdie, którzy na swoim koncie mają Good Time oraz Uncut Gems. I już tymi dwoma filmami zaskarbili sobie wierne rzesze fanów i zaznaczyli swoją artystyczną wizję. Oba te filmy to są kryminalne thrillery, starannie obliczone na to, aby swoim bohaterom zapewnić maksymalną dawkę cierpienia, bólu, przeciwności losów, pędzających ich w coraz większą desperację, a nas, widzów, przyprawiających o ból głowy od zaciskania zębów i wzdrygiwania się na te poszczególne niezręczności. Bracia Coen potrzebowali ponad 30 lat, żeby pójść swoimi osobnymi ścieżkami, Safdim wystarczyło 10. Twórczy duet się rozwiązał na początku tego roku i teraz każdy pracuje nad swoimi projektami. I może właśnie w tym zamiłowaniu do operowania cringe'em lub niebywale trafną i nietypową obserwacją rzeczywistości, Benny Safdie znalazł wspólny twórczy język z Nathanem Fielderem. Przyniósł ze sobą studio A24, któremu wystarczyło spojrzeć na tę dwójkę, nie wiem, usłyszeć jeden pitch, żeby stwierdzić fajne, dziwne, dziwne nawet jak na nas bieremy, no i wyruszyli wspólnie w piękny rejs. Spośród znanych i rozpoznawalnych nazwisk stojących za sukcesem The Curse trzeba wymienić jeszcze jedno, które niewątpliwie dołożyło swoją cegiełkę do sukcesu tego projektu. Emma Stone. Aktorka, która dość spektakularnie wybiła się na hollywoodzki szczyt, osiągając zarówno sukces kasowy, będąc w 2017 roku najlepiej zarabiającą aktorką, jak i artystyczny, mając na koncie Oscara za La La Land, trzy inne nominacje oraz kartę Ja to w zasadzie nic nie muszę, tylko chcę. Tę kartę wykorzystuje najlepiej jak się tylko da, będąc muzą dla Yorgosa Lanthimosa, obecnie najgorętszego nazwiska kina dziwnostkowego. Rewelacyjne efekty ich współpracy widzieliśmy w Faworycie, ale także ostatnio w Biednych Istotach, nad którymi się już rozpływałem i powtarzać tego nie będę. Z całą pewnością były to role równie warte statuetek. Z całą pewnością Emma Stone umie dobierać role i świetnie czuje ludzkie absurdy, wszak no, zaczynała od przeciętnych komedyjek, więc zaryzykuję tezę, że trzeba było naprawdę się postarać, żeby zainteresować ją projektem. Zainteresować do tego stopnia, że w zeszłym roku nominowała Nathana Fieldera do listy 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie tygodnika Time. W zestawieniu z Lanthimosem można byłoby założyć, że The Curse jest dla Emmy Stone jakąś, nie wiem, formą wytchnienia, prostszą, bardziej uziemioną w rzeczywistości kreacją. Być może, ale dostaje rolę tak zniuansowaną i tak niejednoznaczną w tym The Curse, a zarazem tak odmienną od Belly Baxter, że nie miałbym problemu zestawiać obok siebie aktorskiego poziomu w obu tych produkcjach. Było kto, to teraz co jest takiego niebywale przyciągającego i zarazem odpychającego od serialu The Curse? W myśl Walaszkowego, niby się człowiek brzydzi, a jednak oczu oderwać nie można. Mimo, że to opowieść fabularna, pozostajemy w klimatach Fielderowi dość dobrze znanych. Obserwujemy kulisy powstawania telewizyjnej produkcji pomocowego programu nadawanego na HGTV o nazwie Fliplantropii. I tak, w założeniu ma to być program łączący w sobie dwa sprzeczne światy. Flipowanie nieruchomości oraz filantropię, czyli pomaganie najuboższym. Komedia uwielbia przeciwieństwa i znowu, tradycyjnie już u Nathana, jest wzmagana szczyptą rzeczywistości, bo pomimo tego, że jest to wymyślona przez scenarzystów fikcja, totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić taki lub bardzo podobny program nadawany na HGTV bez jakiegokolwiek refleksyjnego spojrzenia w głąb siebie. I tak, mam tak niskie mniemanie o tej stacji i o tym gatunku telewizyjnym, który w Polsce całe szczęście nie rozwinął się o wiele bardziej niż, nie wiem, Kasia Dowbor przesuwająca doniczki przed przyjazdem rodziny. Zatem mamy naszych bohaterów. Świeżo upieczone małżeństwo Whitney i Ashera Siglów, granych przez Emma Stone i Nathana Fieldera oraz ich producenta Dagiego, granego przez Bennego Safdiego. Siglowie upatrzyli sobie kawałek nieba na ziemi w Espanioli, małej, malowniczej miejscowości w Nowym Meksyku. Tam zmieniają życie na lepsze, budując tak zwane pasywne domy, obite krzywymi zwierciadłami, dosłownie, aby zagwarantować energetyczną efektywność oraz zminimalizować ślad węglowy. A nabywców sflipowanych domów uczulają i szkolą z historii miejsca, które było świadkiem wielu rozlewów krwi pomiędzy białymi kolonizatorami a ludnością tubylczą. Przy okazji chcą zbliżyć do siebie lokalną społeczność, mieszając ją z bogatymi, kupującymi sobie szklane domy. No, to ten element filantropii. chociaż wszystko z każdej strony krzyczy gentryfikacja. To jeden z wielu wiodących motywów w serialu. Oczywiście Whitney i Asher są w stanie na wiele różnych sposobów przekonać się nawzajem, że to, co robią, rzeczywiście zapewnia komukolwiek pomoc. Nawet jeżeli nikt o nią nie prosił. Tyle dobrego, że są świadomi własnego zysku w całym przedsięwzięciu, skupując za bezcen nieruchomości z lokatorami i aranżując okolice w odrobinę bielszą, aby móc sprzedać z nawiązką możliwość mieszkania w biednej dzielnicy. W modnej dzielnicy, przepraszam. Teraz to modnej dzielnicy. A program telewizyjny nie dość, że ma pomóc tym wszystkim ludziom, no to przy okazji wypromuje Espaniolę jako miejsce, w którym chce się mieszkać, więc ceny idą w górę. Dość szybko okazuje się, że lustrzane klitki nie są jedyną pasywną rzeczą, o której opowiada serial The Kerrs. Bardzo szybko orientujemy się, jak wygląda dynamika małżeńska pomiędzy Asherem i Whitney, a dowiadujemy się tego z bardzo bezpośredniej sceny pokazującej ich współżycie seksualne. To Asher, przypominam, grany przez Nathana Fieldera, celuje wysoko spoza swojej ligi, żeniąc się z Whitney, graną przez, również przypominam, Emma Stone. A my jako widzowie możemy zastanawiać się, co jest kurą, a co jajkiem w ich życiu intymnym. Czy ich generalna relacja wynika z pożycia, czy na odwrót? Stosunek władzy i kontroli w małżeństwie także będzie nam o sobie przypominać przez cały serial. A w tym wszystkim jest jeszcze ten producent Dagi, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że takie ciepło-słodkie kluski o szczęśliwym pomaganiu sobie i życiu tak po prostu szczęśliwie na łączce po prostu nie mają prawa się sprzedać na dzisiejszym rynku telewizyjnym, więc dokłada wszelkich starań, aby jak najbardziej dodać gwałtownych emocji opowiadanej historii i wydobyć pikanterię za wszelką cenę, nawet kosztem wyrwania z kontekstu. To, co telewizja robi, aby skutecznie robić coś innego z ludźmi, także wybrzmiewa głośno w całym serialu. A im bliżej poznajemy całą trójkę, tym dobitniej okopujemy się w morzu niechęci do nich, czy to gdy dowiadujemy się, skąd Whitney ma na to wszystko pieniążki, czy to gdy okaże się, gdzie Asher pracował wcześniej, czy wreszcie, gdy Dagi przy pierwszej możliwej okazji powie, co się stało z jego żoną. To żaba gotowana bardzo powoli, bo chociaż mówimy o karykaturze niebywale okropnych ludzi, to znowu cynicznie nie mamy złudzeń, że przecież gdzieś tak bezwstydni ludzie muszą istnieć. I nie wspomniałem w tym wszystkim o tytułowej klątwie, wszak The Kerrs zawiązuje nam fabułę właśnie wokół klątwy. Kręcąc ckliwą scenę z lokalsami, Asher obiecuje małej dziewczynce $100, lecz gdy okazuje się, że była to tylko zmyłka na potrzeby telewizji, dziewczynka rzuca na niego klątwę. A chociaż Asher nie jest człowiekiem przesądnym, no to niestety Whitney jest, więc teraz należy dołożyć wszelkich starań, aby tą dziecięcą klątwę odczarować, a znamy z innych tragedii, choćby i antycznych, co się dzieje, gdy próbuje się oszukać przeznaczenie. Dobra, bo to zabrzmiało złowieszczo, ale kontekst bycia kowalem swojego losu, jakaś taka kawkowa niemożność zmierzenia się z tym zawodem, także to wszystko jest tutaj jasno i wyraźnie zarysowane. Na przestrzeni 10 odcinków odkrywamy złożone relacje pomiędzy wszystkimi elementami układanki. Bardzo dużo czasu jest poświęcone na rozbudowanie w urywkowych scenach wszystkich motywów i wątków. Chciałoby się powiedzieć, że bardzo późno dowiadujemy się jako widzowie, co tak naprawdę chce nam ten serial przekazać, ale na dobrą sprawę, może nawet i do samego końca, jest to w dalszym ciągu owiane nutką tajemnicy. A na pewno jest otulone potężną zasłoną żenady. Przy The Rehearsal skrzywiałem się z poczucia niezręczności wynikającego z persony Nathana Fieldera, będącego antytezą charyzmatycznego prowadzącego program. Przy Uncut Gems chowałem się w fotelu kinowym z frustracji i zażenowania pasmem złych decyzji podejmowanych przez głównego bohatera. W The Kerrs mam najlepsze z obu światów. Najlepsze ukośnik najgorsze, bo ja po prostu nie trawię kina społecznej żenady. Nie jest dla mnie żadną atrakcją przeżywać ciarki wstydu, chociaż wiem, wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają to uczucie i szukają go w najróżniejszych tekstach kultury. Ale pomimo moich uprzedzeń, mogę docenić artyzm w budowaniu tego dość wyjątkowego napięcia. I znowu mogę się zanurzyć w rozważaniach filozoficznych i pytać, czy teksty kultury odpowiadają na potrzeby społeczne, czy znowu to społeczeństwo narzuca, co chce oglądać w tekstach kultury. I tu oczywiście, jak zwykle, przyczyna będzie się mieszać ze skutkiem, ale jeżeli sztuka ma na pierwszym miejscu wywoływać reakcje i wzbudzać emocje, no to pójście w cringe wydaje się być całkowicie racjonalnym pomysłem. Oczywiście może być bardzo leniwie wyegzekwowanym pomysłem, pójściem na łatwiznę, ale nie tutaj, nie w The Curse. Tak jak w horrorach można wywołać odrazę pokazując wymyślne flaki albo strach, stosując niespodziewane straszaki, tak o wiele lepiej starzeją się i zostają w pamięci te dzieła, które potrafiły przez cały czas, w każdej sferze, zbudować tę atmosferę odrazy lub grozy, zamiast uciekać się do tych spektakularnych, ale mimo wszystko momencików. I trochę, jakby nie patrzeć, jesteśmy przeorani przez popkulturę. Tyle już na ekranie rzeczy się widziało. Śmierć, zbrodnie, potworności, okropieństwa. Jesteśmy tym całkowicie znieczuleni. Pokazywanie ogromnych strzelanin czy makabry już na mało kim robi wrażenie, bo umiemy się zdystansować. Umiemy oddzielić fikcję od rzeczywistości. Już nikt z kina przed jadącym pociągiem nie ucieka. Co swoją drogą nigdy nie zostało potwierdzone, jakoby miało miejsce, ale funkcjonuje jako piękny mit założycielski dla środka wyrazu, jakim jest film. Chociaż z drugiej strony, pomimo tego oddzielenia i dystansu, to widząc okropieństwa, które faktycznie miały miejsce przez wszechobecność mediów społecznościowych, doom scrolling, na rzeczywistość też zaczynamy się znieczulać. Ale niezręczność dalej trafia w punkt. Niezręczność jest nam bliska, wszechobecna, obcujemy z nią na co dzień. Właśnie dlatego, że operuje na mniejszej skali, łatwiej nam się przenieść za pomocą empatii w świat bohaterów. Ja nie mam pojęcia, jaki to jest ciężar emocjonalny stracić wszystkich swoich towarzyszy broni na froncie, ale jak piesek zostanie poza ekranem potrącony przez samochód, to od razu jest mi przykro, bo umiem to odnieść do swojego życia. Tak jak umiem odnieść do swojego życia bohatera, którego żart nie siądzie w towarzystwie. Więc decyduje się go powtórzyć głośniej, a potem wytłumaczyć go wszystkim zgromadzonym tylko po to, aby usłyszeć, że wszyscy zrozumieli. Po prostu nie widzieli w tym nic śmiesznego. I chociaż międzyludzkie, społeczne wpadki zdarzały się prawdopodobnie odkąd istniały kulturowe normy i relacje między dwiema osobami, to teraz, właśnie teraz, o wiele większą wagę przykładamy do tych zachowań niż kiedyś. Znowu przywołam powiedzenie. Póki nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, żeś debil. Każde, nawet najmniejsze zachowanie, czy tego chcemy, czy nie, może zostać udokumentowane, a następnie poddane społecznej krytyce, czy nawet internetowemu linczowi, obojętnemu na kontekst czy okoliczności łagodzące. I to na nas wpływa i to trochę kształtuje naszą emocjonalność. Przepraszam za ten przydługi, czy momentami nawet może i moralizujący wtręt, ale mówię to wszystko, aby tym bardziej podkreślić, jak świeże, współczesne, przecierające szlak jest to, co się dzieje w serialu The Curse, a zarazem nie mogłoby być inne, żeby wywołać tak duży zestaw emocji. Bo tu budowanie opowieści poprzez zestawianie niezręcznych pomyłek jest uniesione do rangi prawdziwej sztuki, przypominającej bolesny i wielogodzinny bieg maratoński, chociaż tempo tej opowieści bardziej może kojarzyć się z chodziarstwem. W każdej scenie, w każdej pokazanej sytuacji twórcy są w stanie znaleźć czynnik cringeogenny. Nawet w tych małych i krótkich, zakreślających czas i miejsce akcji. Gdy na ekranie widzimy Emmę Stone, Nathana Fieldera czy Benego Safdiego, wiemy, że musimy szykować się na trudne chwile. Tak jakby byli jakimiś takimi orbitującymi czarnymi dziurami wrażliwości społecznej, które wykrzywiają wokół siebie rzeczywistość. Nie jestem pewien, czy da się na to zbudować odporność przez czas trwania serialu. Gdyby go oglądać ciągiem, tak na raz, to może udałoby się za jednym wejściem w tę konwencję przełknąć to wszystko. ale mi jest trudno to sobie wyobrazić, bo ja po każdym odcinku byłem całkowicie zmęczony i rozmontowany i niechętny, aby dalej tkwić w tym świecie. A oglądając z przerwami natomiast, no to musiałem, rozpoczynając na nowo każdy odcinek, dostosowywać się do pokazywanych mi realiów. Tylko że to na tym się nie kończy. Cringe bywa zabawny. Cringe bywa cringe'owy, no. Zażenowanie nas zapiekla, frustruje i zazwyczaj tyle wystarczy, no to jest i tak dużo emocji jak na jeden seans. Tylko że nie tutaj. W The Curse ta konwencja idzie jeszcze dalej. Trochę jak kula śniegowa nabiera rozpędu i staje się czymś na wzór społecznego koszmaru przy 40 stopniach gorączki. Może to tylko ja, ale o wiele częściej zdarzały mi się sny, w których orientuję się, że nikt mnie nie lubi, a wszystkim co robię pogarszam swoją sytuację niż, nie wiem, na ten przykład wypadające zęby. I to wywołuje zupełnie inny zestaw emocji, bo Michael Scott, taki z The Office, on może musi się zmierzyć z niespełnieniem obiecanego dzieciakom stypendium, ale chwila bólu i pokrzyku, już w następnym odcinku on kompletnie bezkarnie rusza na kolejne przygody w swoim własnym świecie i nie musi się mierzyć z jakkolwiek realnymi konsekwencjami swoich działań. I właśnie w tych momentach najlepiej smakuje to powolne budowanie świata The Curse, kiedy czujemy grawitas sytuacji, z której nie wyratuje nas fast cut do następnego dnia. To takie senne skupianie się na atmosferze bardzo niepokojącej i przez bohaterów żenującej atmosferze, to pozornie bezcelowe skupianie się na postaciach pobocznych, to pokazywanie nam malowniczego świata zupełnie oderwanego od pokazywanych wydarzeń, jakby ten świat był domalowany. To trochę brzmi jak Twin Peaks i pomijając fakt, że praktycznie każdy współczesny serial jest trochę inspirowany Twin Peaks, to nie jest to takie dalekie skojarzenie. Nie mówię, że pod tym względem The Curse jest pionierski, bo to co prawda dość nowa gatunkowa nisza horroru społecznego, ale jest bardzo zręcznie wykorzystywana w różnych konfiguracjach. Czy to u Ariego Astera w Bo się boi, czy w Mother Darona Aronofskiego, w jakiejś mierze w Get Out Jordana Peela, operując też humorem, ale bardziej skłaniając się w stronę klasycznego horroru. Czy bardziej komediowo, ostlundowskie Force Majeure, czy moje ulubione z wymienionych, niezależne Shiva Baby autorstwa Emmy Seligman, któremu chyba jest najbliżej, w atmosferyczności, którą budują Fielder z Benem Safdim. Nawet doceniając sztukę wzniesienia się na wyżyny cringe'u, czyniąc z tego swoją własną kategorię wagową, to nie mówiłbym o serialu The Curse tak ciepło, gdyby to wszystko nie służyło czemuś więcej, gdyby to nie pozostawiało widza z czymś po zakończonym seansie. A ja zakończyłem oglądanie The Curse z rozdziawionymi ustami i dziesiątkami pytań i im więcej czasu upływa od obejrzenia, tym lepiej to zagnieżdża mi się w głowie, tym cieplej o tym serialu myślę. Podoba mi się. Imponuje mi nawet, chociaż liczba pytań wcale nie maleje, ale to jest dzieło, które nie znosi jednoznacznych odpowiedzi. Doceniam tutaj upakowanie tylu różnych wątków i motywów, z których jeden pojedynczy byłby uzasadnieniem do opowiedzenia historii, ale tutaj one zręcznie się zazębiają i przenikają, nie pozwalając na wybranie motywu przewodniego. To nie jest serial tylko o cringe'u, to nie jest serial tylko o telewizji, to nie jest serial tylko o seksie. Jest o wszystkim po trochu. Bardzo wyraźnie, w zgodzie z pozostałą filmografią Nathana Fieldera, opowiada o telewizji, o jej sztuczności i rozhisteryzowaniu mediów niemal tak dobitnie i wprost jak legendarny Network z 1974 roku. Ale zamiast na dziennikarstwie i newsach mówi o kulturze ubogacenia, jako rewersie monety, na której awersie jest kultura upokarzania. No bo to jest piękny kawałek obrazka, jak Kasia Dowbor, chociaż teraz już nie ona, ale ta wymyślona Kasia Dowbor wyremontuje 8-osobowej ubogiej rodzinie pół piwnicy bez stałego przełącza, tylko no wieś, no matka, popłacz się do kamery ze szczęścia, weź poopowiadaj nam tutaj o tych wszystkich traumach, jakie cię spotkały, a i tak powycinamy to, co nam pasuje do ustalonego obrazka z trzema przerwami reklamowymi w trakcie. Idol. Nabijający się z kosmitów, czyli ludzi nieumiejących śpiewać, tak wiele się nie różni od Elżbiety Jaworowicz we współczesnej sprawie dla reportera, wyciągającej sąsiedzkie brudy ku uciesze państwa senatorów, mecenasa Kaszewiaka, Zenka Martyniuka i Gonzales Prey grającej na bębnach. Intencje są może odmienne, ale cel i efekt jest równie cyniczny i bezwzględny. Tutaj jest to wykręcone kolejnym motywem, wynikającym z tego, że nikt o taką ubogacającą interwencję nie prosił. Ale nasi bohaterowie są bogatymi, białymi zbawcami, którzy kompletnie nie znając realiów, chcą uszczęśliwiać na siłę zastaną biedotę o innym kolorze skóry. Taką nieporadną, żyjącą tak jak żyjącą, bo albo nikt się nad nimi nie pochylił i nie zaopiekował, albo ich los wynika wyłącznie z krzywdy sprzed lat, którą teraz, wedle własnego uznania i przywileju, będziemy wynagradzać. Pochylanie się ze szkłem powiększającym nad inną kulturą z przesadnym namaszczeniem, byleby tylko nie wzbudzić skojarzenia z korkowym hełmem brytyjskich czy tam francuskich możnych handlujących z tubylcami paciorkami. Pod tym względem akurat trudno stwierdzić, aby De Kers chylił się w którąkolwiek ze stron politycznego sporu w Stanach Zjednoczonych. Najprędzej to w tę trzeźwo oceniającą sytuację i równo punktującą hipokryzję obu stron. Ale na pewno nieprawdopośrodkującą. Ten czynnik jest bardziej amerykocentryczny i może nie rezonować tak wyraźnie z polską widownią, no ale moi kochani, bezwzględna satyra na nieruchomościowych fliperów, czy też dokładniej mówiąc spekulantów, którzy niejednokrotnie też sami są przeświadczeni o swoim własnym, bezinteresownym czynie społecznym wyrzucania staruszki z mieszkania, wstawiania mebli z dyskontu i podzielenia całości na cztery, żeby więcej mieszkanek było na rynku. Albo deweloperzy, rekwirujący każdy wolny kawałek terenu doszczętnie zmieniając i wypaczając zastaną tam społeczność nie tylko przez windowanie cen w górę. Przy aktualnej temperaturze debaty wokół usług deweloperskich wraz z przedrostkiem PATO nie było lepszego momentu w naszym kraju na dzieło piętnujące takie zachowania. I nie tylko podziałowi klasowemu się tutaj obrywa. Relacje damsko-męskie i stereotypowe podziały płciowe także są tutaj ukazywane w krzywym zwierciadle seksualnych uniesień i mechanizmu kontroli. Dostajemy tym obuchem już w pierwszym odcinku, spodziewając się źródła prostego gagu uwielbianego przez Nathana Fieldera, ale jest on dość gruntownie przeanalizowany w zestawieniu z innymi, podobnymi motywami. Patriarchatu, toksycznej męskości, rodzicielstwa i fetyszyzacji codziennego życia. Ale mamy też wspomniane wcześniej kafkaeski. Mamy dyskusję o sztuce, istocie jej przyczyn i miałkości jej odbioru, wartości sztuki dla samej sztuki i tego, ile my jako odbiorcy sami wkładamy w napotkaną sztukę, zwłaszcza gdy nie rozumiemy zupełnie jej kontekstu. I biorąc to wszystko razem do kupy, mamy wreszcie ucieleśnienie ducha współczesnego Buñuela, który lukrując wszystko swoim awangardowym surrealizmem, był w stanie nam wcisnąć do gardła nawet najbardziej gorzką pigułkę polityczno-społecznej krytyki. The Curse. 10-odcinkowy serial autorstwa Nathana Fieldera i Benego Safdiego, produkcji studia A24 z Emmą Stone w roli głównej. Dostępny w Polsce już w pełni, od piątku na platformie Sky Showtime. Ja jestem na tak, ja to kupuję w ciemno, ale też doskonale rozumiem tych, którzy powiedzą tej produkcji głośne i zadeklarowane nie, zarówno na którymś z etapów jej oglądania, czy już po obejrzeniu wszystkiego. To nie jest łatwe dzieło, to nie jest lekkim seansem na wieczór do kolacji, chociaż no, nikomu tego nie zabronię. Pod tym względem posiadania niedużych, ale jednak wymagań wobec widza przypomina mi pełnometrażowy film. Tak, tak, pełnometrażowy, trwający niespełna 9 godzin film, zaliczany do nurtu slow cinema, który pierwszą połowę swojego czasu trwania potrzebuje na rozpęd, na uśpienie naszej czujności po to, aby obedrzeć nas z bagażu oczekiwań i utartych schematów. I pod tym względem najmocniej przypomina mi Twin Peaks, ale nie te dawne, tylko ten trzeci sezon, ten nowy. Swoją drogą nie bez przypadku wydany też na Showtime, gdzie okrzyknięcie go przez francuskich krytyków najlepszym filmem 2017 roku było radykalną tezą, ale z każdym kolejnym rokiem przekonuje się, że to było słuszne patrzenie. I tak jak przy trzecim sezonie Twin Peaks, tak i w The Curse, Byłem święcie przekonany, że wiem doskonale, co właśnie zobaczyłem. Myślałem, że jestem taki sprytny, znajdując klucz do rozwiązania zagadki. Ale skończyłem, wszedłem w internet i okazało się, że kompletnie nie wiem. I takie rozczarowania są moimi ulubionymi. Wam także takich życzę. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.